statut Bolesława Krzywoustego znacznie zmienił zasady następstwa tronu. Zmierzając do zapewnienia pokoju i bezpieczeństwa w kraju, wprowadza nieznaną dotąd zasadę senioratu, a ta zamiast uchronić kraj przed wojną domową, sprawia, że państwo Piastów zmierza ku tragedii. Witajcie moi drodzy słuchacze w kolejnym odcinku podcastu Historii w roli głównej. Wracamy na dwór piastowski, aby poznać kolejną kobietę, która została okrzyknięta polską Lady Macbeth. Postaramy się dowiedzieć, skąd taki przydomek i czy został słusznie nadany. Nazywam się Adrianna Adamska i zapraszam na podróż do przeszłości.
Historia w roli głównej, władczynie Polski.
O temacie postanowień w statucie informują dwa źródła. Bulla papieska, Significavitis Nobis, oraz kronika mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem. Bulla papieska opatrzona została datą 9 czerwca 1210 roku, czyli weszła w życie dokładnie 72 lata od chwili wejścia w życie postanowień statutowych. Kroniki Kadłubka nie da się tak dokładnie datować, ale historycy są zgodni, że nie mógł jej pisać w okresie sprawowania urzędu biskupiego w Krakowie w latach 1208-1218. Mógł zatem napisać ją przed 1208 rokiem lub po 1218, co jest bardziej prawdopodobne, ponieważ wtedy przebywał w jędrzejowskim klasztorze, co sprzyjało pracy nad spisywaniem dziejów. A Kadłubek miał zawsze wiele do powiedzenia. Nim przejdziemy do głównych bohaterów tego podcastu, warto nakreślić, jakie panowały układy rodzinne wśród Piastów za rządów Bolesława Krzywoustego. W momencie śmierci był ostatnim przedstawicielem swojego pokolenia. W 1089 roku zmarł jego kuzyn Mieszko, syn wygnanego na Węgry Bolesława Szczodrego. Z życiem jakiś czas później pożegnał się również jego przyrodni brat Zbigniew. Sam Krzywousty z dwóch swoich małżeństw posiadał 14 dzieci, w tym 7 synów. Taki rozkład sił nie wróżył niczego dobrego. Ojca przeżyło 5 z nich. Władysław Wygnaniec, Bolesław Kędzierzawy, Mieszko Stary, Henryk Sandomierski i Kazimierz Sprawiedliwy oraz 5 córek. Ryksa, Gertruda, Dobroniega Ludgarda, Judyta i Agnieszka. Dla wszystkich. Poza Władysławem, matką była Salomea z Bergu. Przy takiej ilości dzieci spory o schedę po ojcu były oczywistością, a ród piastowski należał do tych bardzo kłótliwych. Wszystkie znane źródła kronikarskie, dyplomatyczne i rocznikarskie informują o podziale państwa polskiego na dzielnice. Bolesław Krzywousty, nauczony doświadczeniem ciągłych walk o władzę, chcąc zapobiec grożącej w przyszłości decentralizacji państwa, uchwalił statut, który kładł kres niezależności poszczególnych dzielnic. Podporządkował je władzy centralnej. Jest to prawdopodobnie jedyny aspekt, w którym historycy się zgadzają, gdy mowa o testamencie Krzywoustego. Nie ma zgody co do tego, czy dziedziczenie miało odbywać się na prawie senioratu, czy jednak primogenitury. Oraz co do tego, czy dzielnice nadawane książętom, juniorom miały charakter dziedziczny, czy jedynie namiestniczy. Nie zmienia to faktu, że synowie nie spełnili woli ojca, a żona pierwszego z nich, Agnieszka Babenberg, była uważana za zaciekłą i trzymającą pod pantoflem swojego męża. Agnieszka Babenberg była córką Leopolda III, margrabiego Austrii oraz Agnieszki, córki cesarza niemieckiego Henryka IV. Dla Krzywoustego kontrakt małżeński syna był bardzo ważny, ponieważ dawał mu sojusznika w sporze z Lotarem z Supplinburga. Złą opinię wystawił jej Kadłubek, która to opinia ciągnie się za nią aż do dzisiaj. Możemy mówić tu o osobistej zemście, ponieważ Kadłubek był spowinowacony z Piotrem Włostowicem, okaleczonym przez Władysława II. Jak zresztą usłyszycie, to kronikarz przypisuje Agnieszce wszystkie klęski, jakie poniesie syn Krzywoustego. Pomiędzy 1125 a 1127 rokiem stała się żoną księcia. Przybyła do Płocka, gdzie przybywała rodzina męża i przez jakiś czas jedynie obserwowała sytuację na dworze piastowskim. Jej aktywne działania rozpoczynają się po 1138 roku. Zaczęła wspierać pretensje oraz działania męża i utwierdzała dorastającego syna w jego wyjątkowości. Agnieszka jako siostrzenica cesarza niemieckiego, jak wiele innych przed nią, wyniosła pewien wzór władzy, który nijak się miał do tego, co stworzył Krzywousty, i to mogło się nie podobać. Władza powinna być jednolita, nie zaś rozłożona na wszystkich synów. Ciężko jednak stwierdzić, czy pomysł obalenia statutu Krzywoustego wyszedł od niej, czy kotłował się w głowie Władysława już od jakiegoś czasu, a żona go jedynie w tym utwierdzała. Możemy za to śmiało założyć, że w momencie przenoszenia się do Krakowa uznawali braci Władysława za nieszkodliwych, ponieważ dopiero wchodzili w wiek dorosły i nie mieli doświadczenia ani w polityce, ani tym bardziej w prowadzeniu wojen. Kronikarz nawet sugeruje, że Władysław miał wobec braci pozytywne uczucia, których zrzekł się pod wpływem żony. Ponoć miała mówić o nim półmężczyzna lub półksiąże i niczym Lady Macbeth z szekspirowskiej sztuki namawiała go do tego, aby zażądał wszystkich dzielnic dla siebie. A słaby Władysław jej uległ i zaczął prześladować braci. Czy rzeczywiście ona skłóciła ze sobą rodzeństwo? Czy w obawie przed bezwzględnością Agnieszki Salomea zaczęła szukać stronników dla swoich synów? Czy to może sam Władysław wystąpił z pomysłem obalenia decyzji ojca? Prawda musi być gdzieś po środku. Ale jednego możemy być pewni, że tak ambitna kobieta jak Agnieszka nie tylko wspierała męża słowem, ale aktywnie działała wraz z nim. W rocznikach magdeburskich widnieje informacja, że Władysław chciał wydziedziczyć braci. Było to wynikiem tego, że należało zabezpieczyć własnych synów. Juniorzy musieli zostać wyeliminowani z gry.
Historia w roli głównej. Przeszłość opowiedziana na nowo.
Plany ambitnej pary książęcej mogły się ziścić przy pomocy palatyna Piotra Włostowica. Był to najsłynniejszy z możnowładców owego stulecia, o ile nie całego średniowiecza. Wsławił się za czasów Krzywoustego, a po jego śmierci stał się powiernikiem i wykonawcą ostatniej woli Bolesława. Piotr uważał, że działania Agnieszki i Władysława mogą doprowadzić do wojny domowej. Władysław stawał się coraz bardziej śmiały w swoich działaniach. Około 1140 roku wzmocnił się sojusz jego szwagra Konrada III z czeskim księciem również o imieniu Władysław, przypieczętowany ślubem władcy Czech z Gertrudą Babenberg, siostrą Agnieszki i Konrada. Zacieśnione więzy plus odzyskanie tronu praskiego przy pomocy niemieckich sił sprawiły, że czeski władca nie wystąpił w obronie juniorów, gdy doszło do walk w Polsce. Oliwy do ognia dodał zjazd w Łęczycy, który zorganizowała Salomea na przełomie 1140 i 1141 roku. Zjazd ten został odebrany przez parę książęcą za formę buntu, bo bez zgody seniora nie powinien się nawet odbyć. Chcieli nawet zawrzeć sojusz z Rusią Kijowską, ale w tych zabiegach ubiegli ich senior i jego żona. Obiecali Wsiewołodowi korzystny układ. Jeden z najlepszych w okresie średniowiecza. Małżeństwo. Związek najstarszego syna Władysława, Bolesława Wysokiego, z córką Wsiewołoda, z Wieniesławą. Od tego momentu Wsiewołod staje się sprzymierzeńcem Władysława i wspiera go w walkach. Nie jest zaś do końca jasne, dlaczego Władysław nie zwraca się o pomoc do strony niemieckiej, z której pochodzi jego żona. Historycy sugerują, że być może senior uważał, że pokona juniorów z użyciem połączonych sił z Rusią, a może nie chciał iść do Niemiec, w obawie, że przyjdzie mu zapłacić cenę, której nie będzie chciał ponosić. Warto wspomnieć, że w 1142 roku juniorzy zostali zdyscyplinowani, a Kadłubek pozwala sobie na zapis, w którym przedstawia sytuację, w której młodsi bracia Władysława przychodzą, by błagać Agnieszkę, aby ta respektowała zapisy testamentu ich ojca. Oczywiście księżna odrzuciła ich błagania, twierdząc, że popiera działania męża, których celem jest zjednoczenie królestwa. Według kronikarza kobieta wykazała się surowością i nie miała zamiaru zachowywać pokoju w państwie polskim. Gdyby była mężczyzną, zapewne zostałaby wychwalana za swoje ambicje. Mistrz Kadłubek nie ma wątpliwości, że to rząd na władzy Agnieszka manipuluje mężem. Pamiętajmy, że Kadłubek generalnie źle się wypowiada o kobietach, poza Wandą, Rzepichą i Dobrawą. W każdej widzi intrygantkę. Biskup jest antyfeministą, co nie jest wskazane u historyka i kronikarza, który winien pozostać bezstronny. Śmierć Salomei zmienia sporo. Do tej pory trzymała w ryzach pasierba i synów, mając posłuch i będąc księżną wdową, trzęsła dworem. Ale w momencie, gdy jej zabrakło, młodsi piastowie uznali, że nadszedł ich czas i nie mają zamiaru nadal żyć w cieniu starszego brata. Przejmując gród matki w Łęczycy, nie mieli wiele do stracenia, a mieli za to sporo czasu, aby zebrać stronników, którym nie podobały się rządy seniora i jego małżonki. Być może fakt, że Władysław II dawał sporo swobody swojej żonie, nie podobał się możnym. Sporo kronik wspomina o afekcie, jakim ją darzył, to gdzieś musi tkwić ziarno prawdy. Jednak w ustach kronikarzy nie było to coś, co zasługiwało na pochwałę. Ambitna kobieta zagrażała stabilnej władzy w kraju, co miało doprowadzić do dalszych wydarzeń. W tym momencie możemy wrócić do naszego palatyna. Przyciskany przez Władysława Piotr Włostowic, aby opowiedzieć po jednej ze stron, na swoje nieszczęście wybrał juniorów. Ale Kadłubek twierdzi, że to żądna zemsty Agnieszka doprowadziła do jego upadku. Przytacza on taką opowiastkę. Władysław i Piotr zabłądzili w lesie w trakcie polowania. Zatrzymali się więc na popas, aby odpocząć. W trakcie rozmowy zaczęli żartować z niewierności swoich żon. Włostowiec miał zasugerować, że księżna Agnieszka ma romans z rycerzem o imieniu Dobierz. Napędzana chęcią zemsty kobieta zmusiła męża do pozbycia się możnowładcy. Raczej mało prawdopodobne, aby żart zmienił koleje wojny, ale z drugiej strony z dziwniejszych powodów wybuchały. Kto wie, czy nieopatrzny żart nie był tylko pretekstem, aby rozdmuchać od dawna tlący się ogień. Zachowanie samego Piotra można było odebrać jako zdradę. Nie wziął udziału w kampanii przeciwko juniorom w 1145 roku. Stał też na straży przestrzegania statutu krzywoustego i nie chciał się zgodzić na koncepcję całkowitego usunięcia braci i przejęcia dzielnic. Istnieje też hipoteza, że syn Włostowica wspierał obóz juniorów. Poza tym, co stało na przeszkodzie seniora, że gdy pozbędzie się braci, pozbędzie się też samego Palatyna i przejmie jego ziemię? Włostowic zwyczajnie przeszkadzał Władysławowi w jego planach, ale odpowiedzialność za książęcą decyzję spadła na barki Agnieszki. Piotr musiał mocno wierzyć, że jest nietykalny, albo był zwyczajnie naiwny lub ostatecznie zdradzony przez kogoś zaufanego. W każdym razie został pojmany i wywieziony do Wrocławia. Jedne przekazy mówią o porwaniu, a inne o tym, że na wesele jego córki z Jakson z Miechowa przybył posłaniec od seniora i jego żony imieniem Dobierz. Dokładnie ten sam, z którego Włostowic śmiało sobie żartował. Zamknięty we Wrocławiu Piotr zostaje okaleczony poprzez oślepienie i obcięcie języka. Oczywiście za tą okrutną karą miała stać Agnieszka, jeżeli wierzyć przekazom Kadłubka. Historycy zaś zauważają, że była to kara często praktykowana za zdradę. W ten sam sposób Krzywousty rozprawił się ze swoim przyrodnim bratem Zbigniewem, kiedy ten zbytnio bratał się z wrogiem. Agnieszka nie była pomysłodawczynią nowej, jakże brutalnej kary. Co najwyżej mogła mężowi przypomnieć, jak winni skończyć zdrajcy. Działanie takie miało uświadomić potencjalnym spiskowcom, co robi się z buntownikami. Niestety senior nie miał wokół siebie dobrych doradców, którzy by mu powiedzieli, jak inni możni zareagowali na atak na jedną z bardziej znamienitych osób w państwie. Gdy w 1146 roku Władysław najeżdża śmiało braci, bierze ich z zaskoczenia i zmusza do zabarykadowania się w Poznaniu. Idzie mu bardzo dobrze, pomimo tego, że spora część możnych przeszła na stronę juniorów, a jego silny sojusznik z Rusi umiera 1 sierpnia. Pewny siebie Władysław zostawia oblężenie w rękach swoich dowódców i rusza do Niemiec, aby układać się z Konradem III. U szwagra uzyskuje obietnicę wsparcia i obalenia testamentu Krzywoustego i pewny siebie wraca do Polski. Wtedy też niespodziewanie do walk włącza się arcybiskup Jakub ze Żnina. Przybywa na miejsce oblężenia miasta i nakłada na Władysława II ekskomunikę. Jakub argumentuje swoje działania prześladowaniem młodszych braci, hańbieniem kobiet przez ruskich sojuszników, przelewaniem chrześcijańskiej krwi oraz prowadzeniem działań wojennych w trakcie Wielkiego Postu, który powinien być czasem rozejmu. Ekskomunika musiała wywołać nie lada poruszenie w oborze seniora, wyklęty książę przynosił też im nieszczęście. Władysław przegrał wojnę i musiał ratować się ucieczką. Skierował swoje kroki do Czech, ale władca, choć żonaty z siostrą Agnieszki Gertrudą, nie chciał się mieszać do konfliktu i odesłał seniora do Niemiec do ich wspólnego szwagra, Konrada III, u którego jeszcze nie tak dawno Władysław był i prosił o wsparcie. Agnieszka zaś pozostała wraz z dziećmi na Wawelu. Miała utrzymać tron książęcy, dopóki jej mąż nie wróci z posiłkami z Rzeszy. Z zapisów kronik wiemy, że księżna walczyła o gród jak lwica, ale nie mogła go utrzymać w nieskończoność, a mąż nie zjawiał się z odsieczą. Nie jest do końca pewne, dlaczego ostatecznie Wawel poddała. Być może nie mogła do końca ufać załodze, a może już wtedy większość była po stronie juniorów, a może życie swoje i synów uratowała poddaniem grodu. Wyruszyła za mężem do Niemiec, by wybłagać u Konrada atak na Polskę celem odzyskania tronu książęcego.
Historia w roli głównej. Władczynie Polski.
Bolesław Kędzierzawy, młodszy brat Władysława, zostaje uznany seniorem i zajmuje tron książęcy na Wawelu. Niemiecka wyprawa Konrada III w końcu wyruszyła do Polski, ale do wielkich bitew nie dochodzi. Może to wynikać z tego, że przygraniczni margrabiowie nie mieli ochoty na walkę z piastami. Nad Odrą doszło do mediacji między niemieckimi a polskimi wodzami, w ich wyniku dochodzi do wymiany zakładników. Bolesław uznaje zwierzchnictwo Konrada III i w ramach dowodu oddaje mu jako zakładnika najmłodszego z synów Salomei, Kazimierza, znanego później jako Kazimierz II Sprawiedliwy. Konradowi to wystarczyło, ponieważ miał na głowie ważniejszą sprawę. wyprawę krzyżową. Agnieszka w tym czasie uznaje, że musi wziąć sprawy we własne ręce i prowadzi korespondencję z ludźmi z całej Europy. W świetle zachowanych listów Władysław wydaje się być bierny, a jego sprawa nagle znika z kancelarii zarówno królewskiej, jak i papieskiej. Czy przestał zabiegać o prawo do tronu i tytuł seniora w Polsce? Raczej mało prawdopodobne. Barbara Faron sugeruje, że Władysław w 1147 roku ruszył do Ziemi Świętej, dlatego jego sprawa nagle znika. Pomysł ten zrodził się, ponieważ kroniki bizantyjskie wspominają o lechickim księciu, choć nie podają jego imienia. Nagle do papieża trafia poselstwo odnośnie ekskomuniki Władysława. Argumenty musiały być dość silne, skoro w liście Eugeniusza III z maja 1147 roku polecono biskupowi Henrykowi zdjęcie rzeczonej ekskomuniki. Czym mógłby sobie zasłużyć na to polski książę, jak nie czynem, który zadbałby o jego duszę? Wyprawa krzyżowa mogła być właśnie tym mocnym argumentem. Ponadto legat papieski wysłany do Polski, gdzie miał ogłosić zdjęcie klątwy, ostatecznie ją nakłada na wszystkich przeciwników Władysława. Konrad III po porażce na Ziemi Świętej nie miał ochoty na kolejną wojnę. Dopiero gdy na tron w 1152 roku wchodzi Fryderyk Barbarossa, rodzą się nowe nadzieje na odzyskanie tronu. A senior i jego żona mieli spore względy u nowego władcy, ponieważ ten wydał ich córkę Ryksę za króla Kastylii Alfonsa VII, a Bolesława Wysokiego przyjął do swojego otoczenia. W 1157 roku wyrusza wyprawa do Polski. Zdaje się, że Agnieszka dopięła swego, ale Fryderyk miał własny interes w działaniach na ziemiach polskich. Chciał podporządkować sobie Piastów, a Bolesław Kędzierzawy złożył mu hołd, zatwierdzając tym samym swoje rządy w Polsce. Ostatecznie pozwolił synom brata wrócić do kraju, ale nie jemu i nie jego żonie. Ani senior, ani Agnieszka nie dożyli momentu, gdy ich potomkowie wrócili do ojczyzny. Agnieszka umiera pomiędzy 1160 a 1163 rokiem, pochowana w niemieckim klasztorze, zasilając tym samym szeregi czarnych owiec w rodzie Piastów obok Justyny czy Ody, na których kronikarze nie zostawili suchej nitki. Zostaje zapamiętana jako mściwa, kłamliwa i okrutna. Kolejna kobieta, która jest niezwykle ambitna i odważna, a została oczerniona w kronikach. Jaka była naprawdę, tego nigdy się nie dowiemy.